No dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować. No i ryb, mamy jesień, tak zwaną. Zaczęło się już na dobre. Już ja tutaj widzę, że nad Europą przyszły chmurki i będą czekać do marca pewnie, żeby się stąd zawinąć. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze jakieś słoneczko wyjrzy raz na jakiś czas nam pomachać z góry. Ale no cóż, zaczął się ten czas, kiedy siedzimy na Netflixie, przeglądamy serial za serialem. Niektórzy też chodzą na siłownię i bywają bardzo aktywni w czasie jesiennym. Niektórzy czują, że to jest taki moment właśnie odpoczynku, takiego marazmu, odpoczęcia po udanym lecie, bądź nieudanym, zregenerowaniu się psychicznie, bądź fizycznie. I to jest super, no. Każdy ma różne potrzeby i każdy swój czas w różnoraki sposób wykorzystuje. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tego, jak ten czas wykorzystują. Ale no właśnie, czasami bywa tak, że jedna osoba chce jedno, druga osoba chce kompletnie coś innego. I czasami bywa tak, że da się to pogodzić. Da się dojść do wspólnego kompromisu, że na przykład ty wolisz takie filmy, ja wolę takie filmy, może jakoś tam spróbujemy wymyślić coś wspólnie. Podczas oczywiście wspólnego spędzania czasu. No ale czasami bywa tak, że coś się z nami kłóci. Bo akurat albo takiej potrzeby nie mamy, albo kompletnie to nie jest w naszym stylu. I trzeba postawić pewne granice. Trzeba gadać o swoich potrzebach. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, o stawianiu granic, kochani. Bo myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. A w szczególności istotną sprawą jest stawianie swoich granic w relacji, która się dopiero zaczyna. Nieważne, czy to jest relacja przyjacielska, czy to jest relacja związkowa, albo dążąca do relacji, która miałaby być związkiem, warto na samym początku już pokazywać swoje potrzeby i się komunikować z drugą osobą o tym, co lubimy, czego nie lubimy, co nam sprawia przyjemność, kiedy zdarza się na przykład sytuacja czasami, że coś normalnie nam sprawia przyjemność, ale akurat na to nie mamy kompletnie ochoty, to też to powiedzmy. To jest totalnie normalne. Bo kiedy nie stawiamy granic, to potrafi się odwalić. Także może zacznę od moich historii, słuchajcie. Opowiem wam w końcu o chłopie z trampkami. Bo wszystkie moje przyjaciółki tak leją po prostu z tej historii, która już ma ładnych parę lat. Ale to jest piękna sytuacja, w której pokażę wam, jak bardzo można stawiać swoje granice. Spotykałem się kiedyś z chłopem. Dajmy mu na imię Robert. Słuchajcie. Robert był z rodu szlacheckiego. Jak ja go poznałem, to sobie myślę, o sztywcara, szlachcica to jeszcze nie miałem, no to trzeba pobajerować, sprawdzić i w ogóle. No bo ja wtedy byłem młody i pojebany. Dodatkowo wyglądałem jak książę ze bajki, ze Shreka, więc pomyślałem, czemu by nie, warto spróbować. Bardzo fajny chłopak, poznałem go na imprezie, no i zaczęliśmy się spotykać. No i słuchajcie, chłopak był inteligentny, ale był takim kurde wieśniakiem, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. Że niby tu ród szlachecki i w ogóle, co mi się wtedy wydawało, że takiego jeszcze nie miałem, takiego trzeba spróbować. To był totalnym wieśniakiem. Po prostu, Boże, jak on się nie potrafił zachować przy ludziach. Wy sobie tego nie wyobrażacie. Normalnie, po pierwsze, no nie potrafił się ubrać za cholerę. Ale na początku relacji sobie pomyślałem, dobra tam. Nie podoba mi się jego styl ubioru absolutnie, ale może to jakoś tam się będzie dało wyprostować w przyszłości niedalekiej i zobaczymy co dalej. No i ta relacja się tam rozwijała bardzo krótko, to była krótka relacja, dlatego że, no właśnie, postawiłem pewne granice, bo nie podobało mi się, jak ten chłop zachowywał się w przestrzeni publicznej. Kompletnie. On potrafił być szarmancki w stosunku do mnie, ale kiedy wychodziliśmy na kawę na miasto, to ja się po prostu za niego wstydziłem. Wiecie, chlipanie, siorbanie kawą, w ogóle, o Jezus! Normalnie jak ja z nim wychodziłem na tę kawę, to po prostu mi aż lewe oko trzepało się po prostu z nerwów, nie? Bo widziałem, jak ludzie się patrzą po prostu, jak on robi tą kawą. No i ogólnie, spotykaliśmy się, aż w końcu nadszedł moment, że zaprosiłem go do teatru, bo miałem jakieś tam bilety po znajomości za friko, czy tam za jakieś półceny, do teatru na jakąś, pamiętam, taką sztukę, że był ubiór bardzo elegancki, wymagany, to był jakiś taki super teatr i w ogóle, więc ja tu się odwaliłem, słuchajcie, wiecie, koszula, marynara, płaszcz czarny, sztyblety czarne. Po prostu wiecie, wyglądałem jak książę ze bajki, wersja luksury. No i ustawiłem się z nim, pamiętam, przed tym teatrem. I ja mu tam zaznaczałem z 3 razy, no bo wiedziałem, że no jest trochę problem z tym, jak on się potrafi zachowywać w miejscach publicznych, więc sobie pomyślałem, że Jezus, jak on jeszcze nie przyjdzie ubrany do tego teatru, to nas nie wpuszczą po prostu, to po pierwsze, a po drugie będę totalnie na niego wściekły. Więc mu napisałem, że bardzo mi zależy, żeby ładnie się ubrał. No i słuchajcie, czekam pod tym teatrem, a tu chłop przychodzi w trampkach. I w ogóle... No był taki ubrany, no jak na rozpoczęcie roku szkolnego, po prostu w podstawówce. Czyli trampki, jakieś tam spodnie niby w kancik, ale nie do końca, jakiś tam pasek wystający z ćwiekami, jakaś taka koszula trochę wymemłana, krowie z mordy wyjęta. To jest takie, jak ktoś się ciebie zapyta, dlaczego nie jesteś ubrany elegancko, to powiesz, mam koszulę, o co ci chodzi. Tak wyglądała jego styluwa. Ja pamiętam, że stoję przed tym teatrem, widzę go i myślę, Jezus... Co ja tu mam zrobić teraz? No i mówię do niego, czemu ty się nie ubrałeś elegancko? A on do mnie, o co ci chodzi? Przecież mam koszulę. Jakbym wcale tego nie przewidywał, nie? Że tak powie. No ja do niego mówię, wiesz, że nas nie wpuszczą? Na stówę nas nie wpuszczą. A on do mnie mówi, to daj mi swój płaszcz. A ja mówię, no dobra, ale tutaj jest szatnia. Każą nam go zdjąć. A on mówi, nie, ja to zrobię tam, powiem, że jestem chory, że mi zimno, to mnie wpuszczą w tym płaszczu. Ja już sobie myślę, Boże, no nie. Jaka wiocha. Po prostu, już tam ludzie się na nas patrzyli, nie? Ja mu daję ten płaszcz, oddaję. On się ubiera w ten płaszcz, zapina go, żeby jako tako wyglądać, żeby nie było widać tej wymemłanej koszuli i tego z ćwiekami po prostu paska. No i wchodzimy. No i oczywiście co? Od razu do nas podszedł gościu i mówi, że tutaj szatnia, bardzo proszę. A on w ogóle na cały ten hol dolny mówi, a ja jestem chory! Ja jestem chory i ja nie mogę zdjąć tego płaszcza! Ja tam stoję, myślę, no nie, o Boże, po prostu katusze ja tutaj przeżywam, totalne. I gościu mówi, no, że przepraszam, ale taki jest dress code elegancki, nie wejdzie pan w płaszczu, sala jest klimatyzowana, ale jest ciepło, więc proszę się nie martwić, na pewno się pan nie rozchoruje bardziej, czy coś takiego. No więc on zdjął ten płaszcz i jak ja zobaczyłem minę tego gościa, który obsługuje po prostu ten, słuchajcie, spektakl, jak on był ubrany, to się spojrzał się na mnie. Ja się spojrzałem na niego z takim po prostu, z taką twarzą zbitego psa i sobie myślę, o, będzie problem. I gościu do niego mówi, wie pan, że dress code jest elegancki? A on mówi do niego, wiem, dlatego jestem ubrany elegancko. I gościu, słuchajcie, podszedł do szatni i wyjął, słuchajcie, taki malutki segregator z laminowanymi kartkami i tam pokazał mu instrukcję taką, jak wygląda dress code elegancki, że koszula wyprasowana, że marynarka, no i tam, wiecie, różne szmery bajery, jak ma wyglądać po prostu elegancki strój. No i spoko. Pokazał mu to. Ten wpadł w konsternację, że co on teraz zrobi, że on ma pasek z ćwiekami, oj, że on nie wiedział i że przeprasza i że Boże. No ale słuchajcie, chłop mówi, że dobra, słuchajcie, ja nie wyrzucę pana, bo ja już tak patrzyłem na niego po prostu z takim politowaniem, że błagam, chłopie, wpuść nas po prostu, ja już jestem wystarczająco po prostu w tej sytuacji zrównany z ziemią, jeżeli chodzi o moją godność, że z takim typem przyszedłem, więc proszę cię, nawet nie myślę o niewpuszczaniu nas. Taką miałem minę. No i słuchajcie, chłop mówi, że są balkony i że on wpuści nas na balkon, bo po prostu, sorry, to jest nieadekwatny dress code, ale są balkony wolne i balkony były w tej samej cenie biletowej, co tam na dole po prostu, więc pójdziemy sobie na balkon i nikt nie będzie widział i czy jakby okej. Ja mówię, że oczywiście, że bardzo chętnie, że bardzo dziękujemy, że przepraszam za problem i tak dalej. Ten chłop mówi, ja chciałem siedzieć na dole, ja chciałem czuć pot aktorów na mojej skórze. Takie teksty walił, nie? Ja mówię, weź już przestań, Robert, chodź, pójdziemy na tą górę, pójdziemy na tą lożę. No i dobra, słuchajcie, poszliśmy na lożę, chłop nas zaprowadził, no i tam było napisane, że to jest loża prezydencka. Ja sobie myślę, o sztyw cara, będziemy siedzieć w loży prezydenckiej zamiast na dole? Mi to pasi. Jak chłop się tak ubrał i dzięki temu mamy lożę prezydencką, to może mu nawet wybaczę to wszystko. No, ale słuchajcie, siedzimy w tej loży prezydenckiej. która była puściutka, a tam było dosyć dużo miejsc. No i okej, za 7 minut zaczyna się spektakl, my sobie siadamy, fajnie, ja już się trochę wyluzowałem, bo sobie pomyślałem, dobra, najgorsza kotusza za mną. A tu nagle do loży wchodzi prezydent z żoną, prezydent miasta. I ja sobie myślę, what? Co? No nie, mówię to tylko chłopa. Robert, jak coś na spektaklu, nie gadaj do mnie i zachowaj ciszę i zachowuj się proszę. On mówi, a dlaczego? Ja mówię, bo prezydent siedzi za nami. On mówi, o! Obrócił się do niego i mówi, dobry wieczór, panie prezydencie. A ja tam sobie siedzę z taką miną, ja pierdolę, co ja w ogóle tutaj robię? Masakra po prostu. Dzięki Bogu nic się nie działo przez pierwsze pół spektaklu, ale później była przerwa, poszliśmy do bufetu. Wszyscy obczaili po prostu jego stylówę, gapiąc się na nas po prostu z totalnym zdziwieniem, że dlaczego typ z ciukami po prostu jest tam na miejscu, w takiej koszuli. I zaczynali go obgadywać, stojąc z kieliszkiem wina. I on zestresował się tą sytuacją, więc też kupił sobie jeden kieliszek wina, drugi kieliszek wina i trzeci kieliszek wina. No i po przerwie już się rozochociło i już zaczął się chichrać z tego po prostu spektaklu, który wcale zabawny nie był, i zaczął robić wiochę totalną. No i ja już tam po prostu siedziałem sobie, myślę, dobra, niech to się tylko skończy, bo to po prostu nie ma sensu. Nie, to już mnie, ten chłop mnie już tak do siebie zniechęcił w tym momencie, że to naprawdę nie ma sensu i ja już nie chcę się z nim w ogóle więcej spotykać. Jakby I'm not joking. Ja naprawdę chcę zakończyć tę relację. Więc jak się kończył spektakl, to on się mnie zapytał, czy idziemy gdzieś jeszcze na kolację, albo czy idę do niego. A ja mówię, wiesz co, nie. Sorry, ale ja się zwijam do domu. A on mówi, dlaczego? Ja mówię, wiesz co, źle się dzisiaj z tobą bawiłem, źle się dzisiaj z tobą czuję. Muszę sobie przemyśleć parę rzeczy w domu. I po prostu przykro mi jest, że prosiłem ciebie, żebyś ubrał się elegancko, bo to było istotne. 3 razy ci to powtarzałem. Nic z tym nie zrobiłeś. Po prostu muszę przemyśleć parę rzeczy. No i dobra, wróciłem do domu, sobie myślę, dobra, co ja mogę zrobić z tym faktem? Czy ja chcę się jeszcze z nim spotykać? Czy ja chcę jeszcze w ogóle te relacje kontynuować? Co ja myślę, no nie. Za bardzo nie. No ale nie chcę z nim zrywać przez SMS-a, więc ustawię się z nim na kawę. No więc parę dni później, jak już trochę ochłonąłem, umówiliśmy się na kawę. Chłop przyszedł znowu w tych trampkach. I ja już byłem taki zły po prostu, że powiedziałem mu, nie wiem dlaczego tak mu powiedziałem, ale powiedziałem mu, że jakby na świecie istniały tylko trampki, to wolałbym sobie obciąć nogi. No i chłop był zmieszany, zdziwiony w ogóle, co ja mówię. I może to była głupota, że tak powiedziałem, tylko byłem tak sfrustrowany po prostu po tym wieczorze w teatrze, że jakoś tak wybuchłem na niego. No i siedzimy sobie na tej kawie, popijamy, wszystko fajnie, on tam wiadomo tą kawą robił. Rozmawiamy o życiu, ja już chcę przechodzić do rozmowy powolutku, żeby ładnie mu zaznaczyć, jakby, że przemyślałem sprawę i tak dalej. A w tym czasie, słuchajcie, 3 stoliki dalej siedziało 2 chłopaków. Widać było, że są razem. Obydwoje byli bardzo męscy i siedzieli razem. I on to zauważył i mówi do mnie tak. Ty popatrz, 2 męskich tam siedzi. Jak myślisz, że oni są razem? Bo to jest niemożliwe. A ja mówię, a dlaczego to nie jest możliwe? A on do mnie mówi, no bo przecież w każdym związku homoseksualnym to jest tak, że jeden facet to jest facet, a drugi to jest taka laleczka. Ja tak patrzę na niego. A on był bardzo męski ogólnie. Bardzo męsko wyglądał, a ja wyglądałem jak książę ze bajki ze Shreka, ale no bez przesady, ja nie wyglądałem jak laleczka. I mówi do niego, czy ty chcesz przez to powiedzieć, że jestem taka laleczka, tak? A on do mnie mówi, no tak. Mówię, dobra, okej. Okay. To w takim bądź razie, serio, to nie ma sensu. Tutaj masz dychę za moją kawę i lecę, bo sorry, ale nawet nie będziemy rozmawiać. Dzięki za mile spędzony czas, jak również niemile spędzony czas, ale to jest po prostu poza moimi granicami dopuszczalności. Dzięki, nie jestem zainteresowany, elopa. No i po prostu sru! Wyleciałem stamtąd, bo to już przekroczyło granice mojej dopuszczalności. Moje granice po prostu wytrzymałości. Moje granice dobrego smaku. No po prostu uznałem, że no fucking way. I ja wiem, że ja powinienem z nim pogadać normalnie na luzie i rozwiązać to w godny sposób, ale po prostu wstałem i wyszedłem, bo uznałem, że nie dam rady. Ale wiecie, jaki jest generalny clue? Ja nie byłem w nim jakoś tak super mocno zauroczony wtedy. Poznaliśmy się, ale ja podchodziłem do tego z takim sporym chłodem. Wydaje mi się, że kiedy dopiero zaczynamy się spotykać z innymi osobami w kontekście randkowym, ponieważ na początku wydaje mi się, że każdy człowiek ma pewną słabość, jak jeszcze nie ma doświadczenia. A ta słabość jest taka, że im bardziej jesteśmy zauroczeni, tym bardziej nie zważamy na swoje granice. I tym bardziej myślimy, że a spoko, to mi do końca nie leży, ale jakoś to będzie, jakoś to się ogarnie. Bo jesteśmy tacy zakochani, że sobie myślimy, a co jak ja mu powiem, że tak naprawdę nie lubię wędkować, a idziemy na ryby, na przykład. Raz poszedłem na koncert z typem wykonawcy, którego nie lubiłem. Ale sobie pomyślałem, Boże, jestem tak zauroczony w tym typie, że ja pójdę z nim na ten koncert i będę udawać, że się świetnie bawię. Chociaż w ogóle się nie bawiłem świetnie. Później miałem takie, Boże, co ja zrobiłem? Po co mi to było? Ale miałem taką super historię. Też spotykałem się z chłopakiem, który uwielbiał podróżować. I ja też uwielbiam podróżować. Bardzo lubię spędzać czas w taki sposób, ale też kiedy za dużo podróżowania mam, to potrzebuję też odpocząć, zluzować, poleżeć sobie w łóżeczku z drugą osobą, spędzić czas w taki sposób, właśnie obejrzeć sobie filmik, poluzować. No i akurat pamiętam, że to był może drugi czy trzeci miesiąc, jak się spotykaliśmy i to była relacja na odległość. Ja wtedy miałem zlecenia w innym mieście, więc pracowałem z innego miasta i słuchajcie, uwielbialiśmy razem podróżować, jeździć, zwiedzać i tak dalej, ale akurat miałem taki miesiąc, że cały miesiąc musiałem pracować. 6 dni w tygodniu. Był to dla mnie bardzo ciężki miesiąc i ja odliczałem po prostu, aż ten miesiąc się skończy. Skończę zlecenia i przyjadę do niego, ponieważ chcę z nim spędzić czas, chcę z nim sobie poleżeć, pospać, obejrzeć wspólnie film, pośmiać się, poprzytulać się. Miałem takie potrzeby bliskości, ale bardziej takie odpoczynkowe, żeby z nim sobie wyluzować, niż żeby gdzieś tam jechać albo coś. No i słuchajcie, mówiłem mu o tym, że chciałbym z nim odpocząć po prostu, że mam taką potrzebę, a on tej potrzeby kompletnie nie miał. On bardzo chciał gdzieś pojechać, coś zrobić i tak dalej. I ja zaznaczałem mu 2 razy, że wiesz co, Jasiu, no bo on miał na imię Jasiu, wiesz co, Jasiu, chciałbym serio zluzować trochę przez parę dni i chciałem po prostu przyjechać do ciebie na tydzień, żebyśmy spędzili ten czas w mieście i możemy się pospotykać ze znajomymi czy coś, ale serio, nie mam potrzeby nigdzie jechać, naprawdę. No i słuchajcie, odliczałem co do dnia po prostu, w końcu jak się skończyły te zlecenia, przyjechałem do niego, byłem nastawiony na to, że och, jak cudownie, wyśpię się, spędzę z nim czas, bo miałem też taką potrzebę bliskości i tak dalej. A tu nagle przyjechałem do niego, spędziłem z nim jakieś 5 godzin i on do mnie mówi, że jutro wstajemy o 5 rano i jedziemy z jego znajomymi do domku w góry, że jest jakaś tam drewniana chatka w górach i że powiedział, że jedziemy z nimi i wyruszamy o 5 rano. To była 22. I ja sobie myślę, co? No i oczywiście dałem po sobie znać mocno po swojej komunikacji niewerbalnej, że absolutnie nie jestem zainteresowany takim pomysłem i w ogóle byłem zły. A chłop do mnie mówi, co? Nie podoba ci się? To kurwa nie jedź! A ja byłem taki w nim zakochany, że uznałem, że nie, no nie, ja chcę z tobą spędzić czas, mi na tym najbardziej zależy, nieważne w jaki sposób, więc pojadę z tobą. No i zebraliśmy się o tej 5 rano, gdzie ja już byłem totalnie wpieprzony, bo sobie myślę, no nie, masakra po prostu, ja naprawdę nie potrzebuję żadnego tripa teraz, ja nie potrzebuję nigdzie jechać. No i słuchajcie, pojechaliśmy 6 osób busikiem do drewnianego domku w górach, no totalnym odludziu. I okazało się, że musimy spać w jednym pokoju z 2 innych znajomych. I nie, że mam jakiś problem do tych znajomych, bo ja ich bardzo lubię, ale po prostu to była sytuacja, w której absolutnie się nie chciałem znaleźć, w której nie chciałem być. Ja chciałem sobie odpocząć z nim we 2, poleżeć w łóżku, polenić się, potrzebowałem tego, mówiłem mu o tym. A wylądowaliśmy w domku na odludziu w górach, gdzie trzeba było po prostu spać z 2 parą w 1 pomieszczeniu, więc też wiadomo, zero bliskości i tak dalej, bo on się krępował, ja też się krępowałem. No i słuchajcie, to miało trwać 3 dni. I ja już pamiętam, słuchajcie, 2 dnia ja już patrzyłem na Google Mapsach, jak stąd uciec. Czy da się stąd uciec? Czy da się gdzieś pojechać? Czymkolwiek, jakąś komunikacją, ale wtedy nie było sezonu i się okazało, że wszystko jest odwołane, że tam nic nie jeździ, że i tak musiałbym czekać 2 dni na najbliższy kurs czegoś tam, jakiegoś tam PKS-a czy coś takiego. I ja nie mam jak stąd uciec. Po prostu. Ja muszę naprawdę te 3 dni odczekać tutaj i wrócić z nimi. I udawać, że wszystko jest w porządku. Pamiętam, że chociaż to są cudowni i mili ludzie i naprawdę bardzo miło spędzaliśmy czas. Była to szachy, a to wspólny spacer, a to gra w karty, a to gra jakieś tam prawda wyzwanie i tak dalej. Naprawdę było fajnie, ale ja kompletnie takiego czasu nie potrzebowałem wtedy. I pamiętam, że naprawdę siedziałem tam ze świadomością, że to jest najgorszy wyjazd w moim życiu. I to nie dlatego, że coś się działo, tylko dlatego, że ja nie potrzebowałem takiego wyjazdu absolutnie. Ja miałem zupełnie inne potrzeby wtedy. Ale byłem tak zauroczony tym chłopaku, że uznałem, że a co tam, pojadę z nim, nie? W końcu nie chcę się z nim kłócić, nie? No i wyszło szydło z worka. I oczywiście jak wróciliśmy, to się bardzo pokłóciliśmy. I ja też wtedy wybuchłem i powiedziałem mu, że ja w ogóle nie chciałem jechać na ten wyjazd. Mi było bardzo przykro, że tak ten wyjazd jakby podsumowałem, bo było naprawdę miło i naprawdę fajnie, a ja podsumowałem go na zasadzie, że nie podobał mi się, bo nie chciałem na niego jechać, więc już miałem złe nastawienie. Chociaż on wiedział, że ja chcę z nim spędzić czas w domu. No i co? Była super kłótnia. Trzeba było postawić swoje granice. No ale niestety ja byłem tak zauroczony, że nie potrafiłem tych granic wtedy postawić. Więc miotałem się w tej relacji, póki w końcu nie wybuchłem. I dopiero jak postawiłem swoje granice, to się okazało, że no trochę jest za późno nastawianie swoich granic, bo ktoś już mnie próbował tak zdominować, że dla niego to był po prostu one-way ticket. No i się rozstaliśmy finalnie. I później pamiętam właśnie, że z tej przygody w górach, w tym domku, wywnioskowałem taki bardzo ważny życiowy morał. Jeżeli masz coś zrobić, na co nie masz ochoty, to zastanów się 3 razy, czy na pewno chcesz to robić. I jakie konsekwencje tego będą. Zastanów się na chłodno, czy na pewno chcesz tę decyzję podjąć. Nawet jeżeli twój partner to chce, to ustalaj swoje granice. Jak coś ci nie pasuje i nie chcesz, to dojść do wspólnego kompromisu, porozmawiaj o tym, a nie po prostu przez wzgląd na niego próbuj się poświęcić kosztem swoich potrzeb. Oczywiście, nie mówię, że to się sprawdza w każdej sytuacji, bo czasami trzeba się poświęcić troszeczkę i trzeba kogoś wesprzeć na przykład. Ale to akurat była sytuacja, w której naprawdę bardzo łatwo można było postawić swoje granice i nic by mi się nie stało, gdybym został wtedy w mieście. Po prostu byśmy nie spędzili wspólnie czasu. Ale ja swoje potrzeby leniuchowania, które wtedy miałem po ciężkim miesiącu, bym zrealizował. I może bym sobie pluł w brodę, że nie pojechałem do tego domku, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to po prostu był problem z brakiem stawiania swoich granic. No ale dobra, słuchajcie. Mam dobrą historię od was. Nawet 2. Pierwsza jest historią, którą mi podesłał Marcin, który miał chłopaka Wojtka. No i Marcin, słuchajcie, prowadził ogólnie zdrowy tryb życia. Poznał Wojtka, który lubił pić alkohol i lubił chodzić na imprezy i spędzał bardzo dużo czasu w taki sposób, ale poznali się na imprezie, bo Marcin raz na ruski rok chodzi na imprezy i akurat wtedy go spotkał. A Wojtek po prostu lubił tak co tydzień bardziej. No i co? Wojtek dużo pił alkoholu. Marcinowi się to do końca nie podobało i mówił mu o tym, że no fajnie by było, jakbyśmy spędzili weekend w trochę inny sposób niż upicie się, bo moglibyśmy pojechać na rower, na spacer, na rolki, na basen, na saunę, cokolwiek. Ale Wojtek lubił te imprezki swoje i nie odpuszczał. No i pił. Aż w końcu Marcin zdał sobie sprawę, że chłop rozładowywuje swoje emocje poprzez alkohol. Że kiedy dzieje się coś negatywnego w jego życiu, to on potrzebuje się zapić. I kiedy dzieje się coś pozytywnego w życiu, to on potrzebuje zapić, żeby poświętować. I ogólnie bardzo ten alkohol mocno w jego życiu rezonuje. I kiedy coś się dzieje, to ten alkohol jest. No i Marcin zaczął z nim rozmawiać, że trochę mu to nie odpowiada, że uważa, że to jest delikatny problem. I co jest najlepsze, Wojtek powiedział mu, że on sobie zdaje z tego sprawę, że on to widzi, że to jest problem, że musi coś z tym zrobić. Ale generalny problem polegał na tym, że kiedy rozmawiali Marcin z Wojtkiem, żeby Wojtek poszedł do psychologa, to kiedy Wojtek miał gorszy czas, na przykład gorsze 3 dni i miał deprę, to mówił, że tak, totalnie musi iść do psychologa i w ogóle. No i Marcin ogólnie chciał go wesprzeć, więc pomógł mu szukać tego psychologa. Pytał się po znajomych, czy mają do polecenia jakiegoś dobrego psychologa, załatwiał mu numery telefonu, żeby dzwonił i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przychodziły dobre 3 dni, kiedy Wojtek miał bardzo dobry humor, to on szczuł na Marcina, że nie przypominaj mi o tym, że mam iść do psychologa, mam teraz dobry humor, mi psujesz humor. No, więc Marcin miał takie, okej, dziwne, że rozładowywujesz na mnie takie emocje, bo przecież chcę dla ciebie dobrze, ale no jak nie chcesz o tym teraz rozmawiać, to okej. Ale już Marcin zauważył, że To jest jak z bólem zęba. Jak boli ząbek, to on chce iść do dentysty, ale jak przestaje boleć, to on zapomina o bólu ząbka. I później ten ból wraca, jest coraz większy, problem się coraz bardziej eskaluje i ten chłop nic z tym nie robi. No i oczywiście mówił mu to. No i co? Konflikt się delikatnie zaognił. Wojtek zaczął robić co tydzień dramy alkoholowe po prostu mu. Kłótnie, okazało się, że po prostu chłop tak tłumi emocje w sobie, że dopiero kiedy wypije trochę, to dopiero się te emocje uwalniają i on wtedy chce rozmawiać o 3 w nocy i się kłócić z nim. Więc Marcin, kiedy chciał mieć spokojny weekend i odpocząć, to chodził niewyspany cały weekend, dlatego że co chwilę była w nocy drama. No i generalna kwestia jest taka, że finalnie Marcin postawił ultimatum Wojtkowi, że albo idzie do psychologa, albo robią sobie przerwę, bo on nie będzie tego więcej tolerował, bo ma tego dosyć. Dał mu tydzień czasu na pójście do psychologa. No i co? Wojtek finalnie nie poszedł do psychologa, znowu zapił i kiedy zapił następnym razem i wyładowywał na nim swoje emocje, to Marcin po prostu wziął swoje manatki i zniknął z jego życia. Bo postawił granicę, która została przekroczona. I bardzo dobrze zrobił, kochani. Trzeba szanować swoje granice. Kiedy szanujesz swoje granice, szanujesz również siebie. No i na koniec, kochani, przeczytam wam historię, która jest pięknym przykładem stawiania swoich granic, którą dostałem od was, od moich kochanych słuchaczy. Bardzo wam dziękuję za wszystkie historie i wciąż przypominam, wysyłajcie swoje historie, bo są mega inspirujące i bardzo mi się to podoba, że taka relacja się między nami wytworzyła. No, ale słuchajcie. Chłopakowi damy na imię Aleksander i wysłał mi taką swoją historię. Jakiś czas temu zmaczowałem się na Tinderze z facetem. Nazwę go Kacper. Na początku było super. Spotkaliśmy się, poszliśmy na spacer, a potem do niego na drinka. Było miło, wiadomka. Alkohol i romantyczny nastrój udzielił nam się obu. Spotykaliśmy się jakiś czas, było okej. Poznałem jego znajomych. Wszystko było spoko, ale pewnego razu byliśmy u jego najlepszego kumpla i oni coś za bardzo się do siebie tulili. Wychodzili na prywatne rozmowy i tym podobne, co mnie trochę zdziwiło. Zapytałem jego kumpeli, czy oni nie byli kiedyś razem. Ona zaprzeczyła, ale po naszej imprezie mu o tym powiedziała. Kacper wkurzył się o to strasznie, ale nie dziwię się, bo w sumie to trochę nie na miejscu z mojej strony było. No i wyskoczył z tekstem, żebym się nie przyzwyczajał do jego przyjaciół i nie traktował ich jak swoich, bo jak się rozstaniemy, to oni nie będą się ze mną widywać ani gadać, a w ogóle to jego przyjaciele są dla mnie mili tylko dlatego, że spotykam się z nim. Nie dlatego, że mnie lubią. Uznałem to za niepokojące, ale puściłem to mimo uszu. Pomyślałem, że po prostu zły był i tak powiedział. Minął jakiś czas. Wpadam do niego. Miałem ciężki dzień, chciałem obejrzeć film, pogadać, coś zjeść. Rozmawiamy i on próbuje inicjować seks. Na co ja mu mówię, że sorki, nie mam ochoty, to był ciężki dzień. A on mnie pyta, czy ktoś u mnie umarł? Czy jestem chory, czy coś? A ja powiedziałem, że nie, ale po prostu nie mam ochoty na seks dzisiaj. Kacper na to, że jak to? Skoro nikt nie umarł, ani chory nie jestem, to o co mi chodzi? Że ma być seks, bo cytuję, jesteś moim chłopakiem i jak ja mam ochotę, to ty też masz mieć i mnie zaspokoić. Tak mnie wyryło, że nie wiedziałem, co zrobić. Myślałem, że żartuje, ale on był śmiertelnie poważny. W tym momencie zebrałem się i wyszedłem. Parę dni później zerwaliśmy. Ale to jeszcze nie koniec. Jakieś 2 miesiące później zaprosił mnie i moją przyjaciółkę na imprezę, którą zorganizował z okazji zakończenia roku. Przyszliśmy, było miło, żartowaliśmy. No i miód malina. Impreza się skończyła. Rozeszliśmy się i znów zaczęliśmy pisać. Powiedział, że może byśmy zostali kumplami i żebym wpadł do niego na pizzę czy coś. Nie podejrzewając niczego, przyszedłem. Gadamy, coś tam sobie obejrzeliśmy. Próbował się do mnie dobierać, ale powiedziałem, że nie. Że się kumplujemy i tyle. No okej. Potem zagraliśmy w Prawda lub Wyzwanie. Jedną z jego ulubionych gier. Gramy i było okej na początku. Ja mu dawałem normalne rzeczy, jak na przykład, żeby coś opowiedział, żeby tańczył z manekinem, zaśpiewał jakąś piosenkę zabawną, chodził tyłem z książkami na głowie. On najpierw też, a potem zaczął wyskakiwać z dziwnymi tekstami, na przykład jak wybrałem prawdę, to pytał, czy chcę go pocałować, jak wyzwanie, to kazał mi tańczyć erotycznie dla niego, zrobić mu loda, rozebrać się. Nic z tych rzeczy nie robiłem, tłumacząc się, że parą nie jesteśmy i nie będziemy. Możemy się kumplować, a kumple takich rzeczy nie robią i żeby coś innego wybrał. Robił to, ale wciąż próbował coś u mnie ugrać, więc powiedziałem, że to nie ma sensu i wychodzę. Pożegnaliśmy się i więcej z nim nie rozmawiałem. No i co, kochani? To jest piękny przykład, jak właśnie swoje granice należy stawiać. Bywają partnerzy zaborczy i mniej zaborczy, którzy wymagają czegoś od nas. I nie tylko partnerzy, bo przyjaciele, znajomi. Myślę, że bardzo warto stawiać swoje granice i żyć w zgodzie ze sobą przede wszystkim. Bo kiedy stawiamy granice, to dajemy naprawdę piękny prezent swojej psychice. I pamiętajcie, sytuacje, w których ktoś będzie próbował przekroczyć wasze granice, będą się wam zdarzać całe życie. Tylko najważniejsze jest to, żeby nauczyć się być asertywnym i te granice stawiać. I tego wam, kochani, życzę. Żebyście dawali sobie takie prezenty jak najczęściej, jak stawianie swoich granic. i życzę Wam jak najwięcej ciepełka, kakałka, fajnych seriali, kocyka i jak najwięcej luzu, jeżeli tego potrzebujecie, a jak nie, to jak najwięcej motywacji w te jesienne wieczory. I cóż, kochani, słyszymy się niedługo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!